Chyba ta Henia była pan, bardzo proszę.
Owszem, moje korzenie tam sięgają, no ale teraz jakby też wiecie, w trochę innym miejscu jestem. To jest takie trochę zaskakujące dla mnie, bo ja naprawdę nie liczyłem dzisiaj tutaj stawać. Ogólne zebrania są po to, żeby służyli bracia goście. Ewentualnie tak jak tutaj brat Cygnowski pół roku nie był, też jest gościem, nie chce służyć, no ale jest tak jak jest, tak się złożyło. A skoro tak się złożyło, to przy łasce pomocy Pańskiej chciałbym się z braterstwem podzielić lekcją bardzo dobrze znanych słów, które święty apostoł Paweł napisał w drugim liście do Tymoteusza. I na wstępie trzeciego rozdziału pisze tak. Pierwszy wiersz. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Ale ja bym chciał swoje rozważania zatytułować nastaną czasy trudne. Podstawa do słów skierowanych do Tymoteusza zapewne tkwiła w tym, co sam Pan mówił do uczniów w znanych słowach z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, tego wielkiego proroctwa, gdy po wyjściu ze świątyni pokazują mu uczniowie wspaniałość i piękno tej budowy, a w odpowiedzi słyszą takie słowa. Rzekł im Jezus, iż nie widzicie tego wszystkiego, zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. Teraz mieliśmy, będąc w Izraeli, możliwość oglądać makietę świątyni, jak ona wyglądała prawdopodobnie w czasach, gdy nasz Pan tam był. Była to mocno rozbudowana świątynia z dużym placem. Tak jak nam mówili, to plac ten zajmował około 12 boisk piłkarskich. No to trochę tego jest. I wspaniałość tej budowli, jaka była, to co pozostało, to co dokładnie się spełniło, co Pan powiedział. Nie zostanie kamień na kamieniu. Został tylko fragment tych murów, który nazywany jest ścianą płaczu. Część jeszcze wzdłuż tej ściany, czynione są tam wykopaliska, odkrywają to. I właśnie tam było takie, jak gdyby wejście na teren świątynny. Zapytaliśmy przewodnika, dlaczego tam nie kopią. Tam powiedział, że z powodów politycznych. Wiemy jakich, że tam stoi meczet, jest to pod czymś innym panowaniem. Ale widząc tą budowlę i słowa Pańskie, to musiało to mocno zapaść w pamięci uczniów, że Pan powiedział, że to wszystko ma być zniszczone. Że Pan mówi o całkowitym zniszczeniu. I gdy znajdują się na osobności, to zadają Panu, powracają jak gdyby do tego tematu. I mówią tak, to jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 3 wiersz. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie osobno, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. Inny przykład podaje jako końca świata. No na pewno nie jest mowa o takim końcu świata, jak wielu przepowiada obecnie, jakiejś globalnej katastrofy niszczącej wszystko właściwie, wszelkie życie na Ziemi. Pan nie dementuje, że końca świata nie będzie, tylko tłumaczy w dalszej części, co należy rozumieć pod tym pojęciem i jak to będzie przebiegać. Ale na wstępie ostrzega w taki sposób. Patrzcie, aby was to nie zwiódł. Dlaczego? Bo dalej mówi, albowiem wielu ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wiele ich zwiodą. To są prorocze słowa samego Pana. Wcześniej przestrzegał przed fałszywymi prorokami. 7 rozdział, 15 wiersz Ewangelii Mateusza. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Pan szczególnie zwraca uwagę na żniwo, które jest dokonanie świata. Tak mamy zapisane. Zapewne na podstawie tych słów 24 rozdziału Ewangelii Mateusza apostoł ostrzega i mówi o czasach ostatecznych i trudnych. Z jednej strony mamy świadomość, że w tych czasach żyjemy, to z drugiej strony, że ten czas nie jest szczególnie korzystny dla powołanych. No, bo to był czas, kiedy prześladowania, i to bardzo brutalne, były stosowane wobec tych, którzy, wobec naśladowców Jezusa Chrystusa, ogień, miecz, krzyż były na porządku dziennym. Biblia należała do ksiąg zakazanych. Jej posiadanie i czytanie było nieraz wyrokiem na więzienie, tortury, nawet i śmierć. Za to ludzi skazywano. Szczególnie w historii brutalnie zapisał się tak zwany czas inkwizycji. To znane karty, które próbowano i próbuje się wyciszyć ten temat. Nawet w ogóle może nie mówić, szczególnie dlatego, że skazywano na brutalne kary wyłącznie ze śmiercią za to, że ktoś posiadał albo czytał Biblię. Taki czas był. To rzeczywiście były czasy trudne. Zresztą od samego początku, jak wiemy historię, uczniowie pańscy byli narażeni na trudności. I nie byli tak tym zaskoczeni, bo Pan powiedział, że tak się będzie działo. Rozważaliśmy bratestwo Ewangelii Jana i w 16 rozdziale czytamy tak, od pierwszego. Powiedziałem wam to wszystko, żebyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was bowiem z synagogi i przyjdzie nawet taki moment, że ci, co was będą zabijać, będą to czynić w przeświadczeniu, że oddają cześć Bogu. Będą tak postępować, gdyż nie poznali ani Ojca, ani mnie. Od początku Pan ostrzegał, że wasza droga nie będzie drogą łatwą. Że będziecie się spotykać z tego typu sytuacjami. Żebyście nie byli tym zaskoczeni. Czy w obecnych czasach nie ma takich, którzy zabijają innych, twierdząc, że czynią to dla Pana Boga? Ale Pan po wyższych słowach powiedział, co będą was zabijać. Miał na myśli zapewne swoich naśladowców. Jednak możemy śmiało powiedzieć, że cokolwiek zabija człowieka, czyni mu krzywdę, to czyni to pod wpływem księcia tego świata, czyli szatana, dlatego że on jest od samego początku mordercą. Tak o nim powiedział sam Pan w Ewangelii Jana 8, rozdział 44 wiersz. A był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i co więcej, ojcem kłamstwa. Obecne zamachy, gdzie jeden człowiek władowany różnymi śmierciomocznymi ładunkami wybuchowymi zabija siebie i dziesiątki nieraz innych. To jest makabryczny widok. To środki masowego przekazu pokazują takie rzeczy. Ale on jest przytulony do przekonania, że po takim uczynku on trafia do raju. Tak jest głęboko tą ideę pojoną w siebie. Że on jest przekonany o czymś dobrym, co spełnia. Ale naprawdę spełnia życzenie mordercy i ojca kłamstwa, diabła. Chociaż ten, kto czyni, jest głęboko przekonany o swoim dobrym uczynku. W walce z niewiernymi. Pamiętamy, gdy jeden człowiek został zabity. To świat się cieszy. Rzeczywiście się cieszy. To było podane głośno i wielu ludzi wyrażało wielkie zadowolenie. No chodzi o tego, o człowieka, który był jak gdyby przywódcą tych terrorystów, o Bin Ladena. Świat się z tego cieszy. To mając znaczny majątek, bo ten człowiek był majętnym człowiekiem, zamiast pomagać tym ludziom biednym, no to wyszkolił w nich coś takiego, żeby zabijać innych. Wykorzystywał ich do szatańskiego działania, bo zabijanie pochodzi od mordercy. I owszem, pomagał rodzinom, to nawet było opisane swego czasu, że zamachowiec, który dokona takiego zamachu, to jego rodzina na każdą osobę otrzymuje $20. To było zapisane, czytałem o tym, to jest zaskakujące. Ale jak obłąkańczą ideologię potrafi się wpoić ludziom. I Salman Rushdie, gdy nazwał to po imieniu i napisał o szatańskich wersetach, to do dzisiaj się musi ukrywać pod zmienioną tożsamością. Jest pod ochroną rządu, bo inaczej zostałby zamordowany. Ale oni są przekonani o swoim dobrym postępowaniu. Tak jak kiedyś był przekonany o swoim dobrym postępowaniu Saul Stars. To, co czynił, wydawało mu się, że spełnia służbę Bożą. Że służy Panu Bogu. Ale czynił zło. Nawet poczynając do tego, że inni byli zabijani pod jego nadzorem. I dopiero do momentu, gdy Pan mówi, dlaczego Ty mnie prześladujesz. Znane wydarzenia. Czy tenże apostoł Paweł, prześladując zbory pańskie, bo mamy zapisane, że po odejściu pańskim rozpoczęły się prześladowania zboru. Zbór Jerozolimy się rozproszył. Rozpoczęły się brutalne prześladowania zborów naśladowców Jezusa Chrystusa. Czy on nie miał świadomości, że to też czasy trudne dla tych ludzi były? Już w momencie, gdy został powołany do tej służby, jak gdyby chciał może zapomnieć o tym, co czynił, ale to mu nie dawało ciągle spokoju, przypominał. Tak jak mówię, że czynił pewne rzeczy, będąc w niewierze. Niewierze w Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że miał świadomość, że to też były czasy trudne. Przecież wiedział, jak tych ludzi prześladowano. To tenże sam człowiek, ale już nie jako Saul, tylko jako wierny naśladowca Zbawiciela, jego apostoł powołany na ten urząd, pisze, że trudne czasy dopiero nastaną. I to wspomina na schyłek wieku Ewangelii. A tak jak wspomniałem, czy ten czas z jednej strony nie jest czasem bardzo korzystnym, ale pewną dziwną rzeczą jest to, że wraz z tymi korzyściami przychodzi wielkie niebezpieczeństwo dla Kościoła, którym jest zagaszenie duchowej natury, duchowego życia. Ograbienie z chwalebnych nadziei i podkopywanie najważniejszych fundamentów prawdziwych chrześcijan. To może doprowadzić do upadku i utraty chwalebnego współdziedzictwa wraz z Chrystusem. Wiadomo, kto za tym stoi. Stoi ten wielki przeciwnik. Ojciec kłamstwa, jak powiedział właśnie o nim Pan w cytowanych słowach. No ale skoro wiadomo, kto za tym stoi, więc nie powinno być problemu, żeby to zwalczać. To dlaczego lud pański może czemuś takiemu ulec? I powinniśmy postępować tak, jak radzi apostoł Jakub w swoim liście 4, rozdział 7, wiersz. Bądźcie tedy posłuszni Bogu, diabłu zaś nie poddawajcie się, wtedy sam od was odstąpi. Tak jak to było w przypadku Pana po chrzcie, gdy szatan przystąpił z pewnymi sugestiami. To też jest bardzo dobrze znana historia, że po tym czasie przystępuje i czyni szereg propozycji, które Pan odrzuca. Ale końcowa propozycja jest taka. 4 rozdział Mateusza, 8 wiersz. Jeszcze raz przystąpił do niego diabeł i zaprowadził go na bardzo wysoką górę. I pokazał mu wszystkie królestwa tego świata z całym ich blaskiem i powiedział mi: dam ci to wszystko, jeśli tylko upatrzysz, złożysz mi hołd. Dlatego to bardzo wyraźnie tutaj widać prawdziwość słów pańskich, że szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To, co chciał dać w zamian za ten hołd oddany jemu, to było jego. No niestety, czy nie znał słów, które są zapisane w psalmie 24, a pierwszy wiersz. Pana jest ziemia i wszystko, co na niej. Cały okręg ziemi i wszyscy jego mieszkańcy. Pana, nie jego. Jak mógł dawać czyjeś? A proponuje coś, co do niego nie należy. Znał na pewno je szatan. Ale znał je bardzo dobrze też Pan, który odpowiada tak. Wtedy Jezus odpowiedział: odejdź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu Twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał. I wówczas dopiero diabeł go opuścił, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Zdecydowany, jednoznaczny odpór. To, co czytaliśmy wcześniej. Dajcie odpór, to on uciecze od was. Odstąpi. On będzie krążył wokół was. Bo zauważmy to, co się stało. To zdaje się, że szatan już bezpośrednio do naszego Pana nie przystąpi. To jakby była ostatnia próba wpłynięcia na naszego Pana. Nie znaczy, że nie próbował przez inne osoby, nawet przez uczniów. Bo jeden wiemy, że z nich poszedł, przyjął właściwie to, co mu szatan zaproponował. Chodzi o Judasza. Ale bezpośrednio, po takim odparciu, już do Pana nie przystąpi. I apostoł Piotr również ostrzega przed sposobem działania przeciwnika. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8 wiersz. Trzeźwieni bądźcie, czujcie. Albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożar, któremu dawajcie odpór mocni, będąc w wierze. krąży, tak jak pisze, że krąży. Ale jeżeli stworzymy tą barierę, tak jak zrobił to Pan, to będzie krążył, ale nie przystąpi. Dajcie odpór. Takiego ryczącego lwa można wyraźnie słyszeć i ustrzec się przed nim. I tak działał, gdy były brutalne prześladowania. Jest ten ryk lwa, on ma swoje znaczenie dla niego. Dlatego, tak jak oglądałem pokazane, że właśnie ryk lwa powoduje jak gdyby paraliż młodych zwierząt. Są dla niego dużo łatwiejszym łupem. Stare zwierzęta, jest to dla nich sygnał do ucieczki, a młode zwierzę potrafi być takim rykiem sparaliżowane, że pozostaje i jest pożerane przez lwa. A on będzie to czynił z lubością. Ale gdy zauważył, że skutek jest wręcz odwrotny, postanawia działać inaczej, a szczególnie właśnie w czasach zbliżającego się końca. Ma świadomość, że każde opóźnienie w zakończeniu wyboru oblubnicy Chrystusowej jest przedłużeniem Jego egzystencji. Przystępuje do działania w sposób bardzo subtelny i apostoł Paweł wskazuje nam sposób działania tegoż przeciwnika. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 14 wiersz. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Wiedział, że ten ryk nie działa, to trzeba przystąpić w inny sposób. I taki sposób powoduje osłabienie tego, o czym pisze apostoł Piotr, czyli trzeźwości i czujności. To stwarza możliwość usiedlenia mniej czujnych. Cel natomiast jest jeden, pożreć. To da się usiedlić, to polegnie. Zostanie pożarty. Można zadawać sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg pozwala na takie działanie, nie przeciwdziała temu. Odpowiedź jest jednak dość prosta, bo w ten sposób wykazali się ci, którzy chcą Panu Bogu służyć tak naprawdę. Nie tylko z nazwy, nie tylko zewnętrznie, ale tak naprawdę chcą służyć Panu Bogu. Wierni i czuwający, by nie ulec złudzeniom i postępować tak, jak powiedział sam Pan w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 36 wiersz. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Poprzez słowa swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, poprzez słowa apostołów, wcześniej także przez proroków, Pan Bóg przestrzega przed takimi wydarzeniami, a do nas należy czuwanie i postępowanie, które pozwoli nie poddawać się temu wszystkiemu. Ostrzeżenie apostolskie dotyczy nie tylko charakteru tych niebezpieczeństw, ale także sposobie ich zbliżania się. Znane słowa z Księgi Dziejów Apostolskich, bardzo dobrze znane słowa, 20 rozdział, 29 i 30 wiersz. Wiem też, że gdy mnie zabraknie, zjawią się wśród was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. A jest pomiędzy was samych wyjdą z czasem ludzie, którzy poczną głosić przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Znaczy tam tutaj jest Biblia akurat warszawsko-praski. W taki sposób jest to oddane. Powtarza słowa pańskie o fałszywych prorokach, wilkach w owczej skórze. I z takimi fałszywymi braćmi apostoł Paweł miał styczność w czasie swojej działalności. Nawet wymienia ich z imienia. To wiedział, że właśnie w końcowym czasie wpływ fałszywych nauk, których autorami będą fałszywi nauczyciele, nasili się. Tak pisze w liście do Kolosan. Drugi rozdział, czwarty wiersz. Czwarty pisze tak. A toś mówię, aby was nikt fałszywymi dowodami nie oszukał przez wystawną mowę. W ósmym wierszu mówi, popatrzcie, żeby was to sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołu świata, a nie według Chrystusa, gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśni. Właśnie to nauczanie według ustaw ludzkich, żywiołu świata, a nie według tego, co nauczał nas Pan i apostołowie, sprowadzi na Kościół największe doświadczenie niebezpieczeństwa. W czasach ostatecznych, czyli w czasie schyłku wieku Ewangelii. I to właśnie trudności tego czasu są skutkiem postawy ludzi, a nie dlatego, że Pan Bóg ustanowił taki czas. O tym wiedzieli bardzo dobrze apostołowie. Bo tak pisze w drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł, trzeci rozdział właśnie od pierwszego. to co już czytałem pierwszy wiersz, a to wiedz już, że obecnie dni nastaną czasy trudne, ale dalej mówi tak, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutków jej zaparli. I tych się chroni, pisze apostoł Paweł. Wyraźne wskazanie, że to ludzie będą z takimi przywarami, jakie są tutaj opisane. I to będzie powodować trudności tego czasu. Tylko czy tego nie było w czasach, gdy apostoł Paweł żył i pisał swoje dzieła? Co pisze w drugim liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 16 wiersz? Unikaj zaś zawsze bezsensownej gadaniny, bo ci, którzy się jej oddają, oddalają się coraz bardziej od Boga. A głoszona przez nich nauka szerzy się dookoła niczym zaraza. Do ludzi tego rodzaju należą Hymeneos, Fileteos. Wymienia imiennie ludzi, którzy sprawowali złe dzieło. I co pisze? Ci rozminęli się już sami z prawdą i niektórych odciągnęli od wiary, twierdząc, że nasze zmartwychwstanie już się dokonało. W listach do Koryntian apostoł Paweł pisze słowa napomnienia wobec złych rzeczy, jakie działy się w tym zborze. Badaliśmy pierwszy list do Koryntian, zborze drugi, teraz badamy, gdzie właśnie były wydarzenia, które w żaden sposób, tak jak powiedziałem, nawet w świecie tak ludzie nie postępują, jak ci, którzy mieją się być uczniami Chrystusowymi. Ale tam nawet doszło do zaprzeczania, że apostoł jest apostołem. Działał przez listy. Tak jak mamy zapisane, że właściwie zarzut czynili niektórzy, że właściwie w listach jesteś bardziej srogi, jak przyjdziesz, to akurat tego nie czynisz. Nie, apostoł Paweł mówi wyraźnie. Czynił zarzuty i mówił, co należy usunąć. To wiemy, że te słowa napomnienia przyniosły zamierzony dobry uczynek. Zło zostało usunięte. Więc były trudności także w tym czasie. Od początku drogi Kościoła były trudności. Ale z czasem miało się to nasilić. Bo w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 13 wiersz pisze tak. Tymczasem ludzie źli, podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami. Że będzie się to nasilić. Gdy czyta się to, co jest zapisane odnośnie czasów trudnych, to zło charakteryzujące ten czas, to wiersz 5 jak gdyby był w sprzeczności z powyższym. Bo pisze, że którzy mają kształt pobożności. No i teraz należy sobie zadać pytanie, jak ktoś samolubny, pyszny, bluźnierca, zdrajca może mieć chociażby ten kształt pobożności? Przecież to od razu widać, że tu nie ma nawet odrobiny pobożności. Wydaje się to pewną sprzecznością, które trudno ze sobą pogodzić. Ale chyba nie do końca. Bo możliwe, że w tłumaczeniu z języka greckiego zostały w języku polskim użyte te, jak gdyby, najcięższe znaczenie tych słów. Co nieco przerysowuje może obraz tych wad, jednak nie zmienia złego wizerunku charakteru ludzi żyjących w tym czasie. Problem chyba tkwi w czym innym. Dlaczego przy tych wszystkich wadach będzie postrzegany kształt pobożności? I wyjaśnia nam to chyba psalm 12, drugi wiersz. Ratuj, Panie, bądź już nie staje miłosiernego, a wyginęli uprzejmi z synów ludzkich. Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim. Usty pochlebnymi i dwojakim sercem mówią. Więc inaczej to wygląda na zewnątrz, a inaczej jest wewnątrz człowieka. W prawdziwych intencjach to jest inaczej. Dwojakim sercem mówią. W określeniu serce no zapewne nie jest mowa o tym najważniejszym organie w ludzkim ciele, jakim jest serce. Jest to symboliczne określenie ludzkiej woli, ludzkich uczuć. Bo tak jak literalnie serce jest bardzo ważnym organem w ludzkim ciele, tak niemniej ważnym jest symboliczne serce, które należy strzec. Bo jeżeli to literalne nasze serce przestanie pracować, to wtedy człowiek kończy swoje życie. Jeżeli również to symboliczne serce zaczyna coś szwankować, to również różnie może być. Bo Salomon w Księgach Przypowieści pisze, 4 rozdział, 23 wiersz: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Żywot wieczny z serca tego symbolicznego, nie literalnego. Tenże Salomon w Przypowieściach na innym miejscu pisze tak, 23 rozdział, 26 wiersz: synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niech strzegą dróg moich. Daj mi serce. Na pewno nie serce dwojakie, bo takiego serca Pan Bóg nie chce. Takiego nie będzie pomagać, jak gdyby oczom strzec tylko drogi Pańskiej, wąskiej drogi, ale będzie zauważać też tą inną drogę, szeroką drogę. To właśnie z niego pochodzą złe skłonności. Tak to określił Pan. Mateusza 12, rozdział 35 wiersz. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Możemy czuwać nad swoim ciałem, starać wystrzegać się grzechu i to może być za mało. Niedostatecznie dlatego, że Pan Bóg patrzy na intencje serca swojego ludu. Tak powiedział do Samuela przy wyborze, pamiętamy, przy wyborze Dawida na króla, to jest 1 Samuelowa 16, rozdział 7 wiersz. Lecz rzekł Pan do Samuela, albowiem ja nie patrzę na to, co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Przedstawiono Samuelowi wielu synów, a okazuje się, że wśród nie było króla, tylko ten tam gdzieś niepozorny, który zajmuje się paszeniem trzody. Akurat jego stan serca nadawał się do pełnienia tej służby. To właśnie ono, to serce, staje się głównym polem walki, do której, o której zależy życie lub śmierć. Czytamy w Psalmie 15, pierwszy i drugi wiersz. Kto będzie przybywał w Twoim przybytku, Panie, to mieszka w Twojej świętej górze, na Twojej świętej górze. Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę sercu swoim, ten będzie mieszkał na świętej górze. Może powstawać pytanie, dlaczego w ogóle takimi tematami się zajmujemy. Apostoł mówi, że to ludzie będą z takimi złymi skłonnościami, z dwojakim sercem, ale nie mówi, że naśladowcy pańscy. Trzeba jednak powiedzieć, że są to słowa ostrzeżenia. Są to skierowane do tych, którzy obecnie są na próbie, wielkiej próbie, życia lub śmierci. Dotyczy to Kościoła Chrystusowego. Bo w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał tak, 15 rozdział 4 wiersz. Wszystko, co znajduje się od dawna w Piśmie Świętym, zostało napisane ku naszej nauce, abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję płynącą z Pisma moc Ducha. Ten, który dotyczy to tych, którzy uczynili przymierze, jak mamy zapisane w Psalmie 55 wiersz. Mówiąc, pogromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Świat obecnie nie czyta Biblii, nie zajmuje się tą tematyką. Czas jego próby to jest przyszły wiek. Może jak przychodzą jakieś wydarzenia tragiczne, to ludzie zaczynają zacząć się rozglądać, czegoś się doszukiwać, ale gdy to przejdzie, to wówczas jak gdyby jest powrót do tego, co było. Ale Kościół Chrystusowy jest tu i teraz na próbie. To jest czas jego próby. Dlatego jest potrzeba mówienia na ten temat, by serce nasze było szczerze, byśmy nie mówili tym dwojakim sercem. Oddane Panu Bogu, a to dlatego, że właśnie od tego będzie zależeć decyzja wiecznego życia lub wiecznej śmierci. Skoro ten czas jest jednak korzystny dla możliwości rozwoju, to dlaczego doszukujemy się większego niebezpieczeństwa dla ludu pańskiego? No bo jest korzystny. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, nikt nam nie przeszkadza. Od dłuższego czasu. Jeszcze wydarzenia może przedwojenne, powojenne. Tu już było to inaczej. Teraz jest to czas pod tym względem korzystny. Ale wydaje się, że odpowiedź jest w Księdze Objawienia. Z listów posłanych do różnych zborów, do poszczególnych okresów Kościoła, to czytamy rozdział 2 i 3, gdy czytamy, to tam znajdujemy takie pewne zastrzeżenia do tychże okresów, do różnych okresów, że mam nieco przeciwko Tobie, że coś jest jednak nie do końca tak, że trochę coś przeciwko Tobie mam. to jednak do okresu ostatniego laodycyjskiego padają mocne słowa, które znamy z Księgi Objawienia. Jesteś biedny, mizerny, ubogi i ślepy i nagi. To są skierowane słowa do tego okresu Kościoła. Bo nastał czas z jednej strony tego, to co pisał prorok Daniel, rozmnożenia umiejętności. Inny przykład mówi o pomnożeniu wiedzy. To jedno drugiego nie wyklucza. I tak się też stało. Postęp jest niesamowity. Skończył się czas prorokowania w worach, to co mamy zapisane w Księdze Objawienia. Ci dwaj świadkowie, którzy byli na pewien czas w tych worach, ten czas się skończył. Wyszło Słowo Boże z tego ukrycia. Stało się to, co było powiedziane do Filadelfii o rychłym przyjściu pańskim. Został podany pokarm na czas słuszny. A skąd się bierze ta niewiedza? Jesteś ubogi, ślepy i nagi. Ale mówi Pan, że nie wiesz, że Ty jesteś taki. Czy to jest mowa o literalnym ubóstwie? No chyba nie. Pomimo, że dzisiaj słyszymy takie powszechne narzekanie, że jest tak źle, ale jeżeli braterstwo sięgnął tylko troszeczkę wcześniej, czasy, tak jak powiedziałem, wojenne, przedwojenne, tuż powojenne, no to wielu ludziom, jak się to przypomni, to refleksja przychodzi, że no nie można dzisiaj narzekać. Że nie jest. Wtedy było znacznie gorzej. Ale to czas właśnie, że Laodycea ma problem z oceną swojego stanu. Ponieważ mówi, jestem bogaty, wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję. I to, co czas, w jakim żyjemy, to materializm obecnych czasów zabija duchowy wzrok. Dlatego Pan mówi, Ty nie wiesz, że jesteś ślepy. Pozwalający doszedł właściwy stan, bardzo niebezpieczny, zagrażający to, co jest zapisane, wyrzuceniem z ust pańskich. Groźny stan letni, ale czy on nie wynika z kształtu pobożności? Myślę, że tak, ale też brak skutków prawdziwej pobożności. A skutki prawdziwej pobożności to są zapisane w liście do Galacjan, 5 rozdział 22 wiersza. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, opanowanie. Przeciwko takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, krzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i porządnościami. I pożądaniem. Mając życie od ducha, bo ducha się też, do ducha się też stosujmy. Takie stwierdzenie słyszałem, że w obecnym czasie to nie ma czasu na miłość. Nie ma czasu. Raczej spotykamy się z polityką nienawiści i to od samej góry, trzeba sobie powiedzieć. A to przez to, co mamy zapisane w psalmie 12, 9 wiersz. Ze wszystkich stron niepobożni krążą, gdy wywyższani bywają najpodlejsi między stanami ludzkimi. Jeszcze kaznodzieja Salomon tam dodaje troszeczkę też bardzo mocne słowa na ten temat. Najpodlejsi między synami ludzkimi są jak gdyby najwyżej wyjść. Jak uczyć się z takiego stanu, tego stanu letniego wyrzucenia z ust pańskich? To pisze również w Księdze Objawienia, 3 rozdział 18 wiersz. Radzę Ci, abyś kupił mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, ażeby się nie okazywała sromota na gości Twojej, a oczy Twoje namasz maścią z okna prawiającą, abyś widział, mając świadomość trudności tych czasów, w jakich żyjemy, musimy wystrzegać się tego, o czym pisze apostoł Paweł do Tymoteusza. Nie jest to łatwo ustrzec się przeciwnika, przenikania tych wszystkich wad, żyjąc w takim czasie, w takich warunkach. Każdy musi sam sobie zadać pytanie, na ile temu wszystkiemu ulegam. Czy kupuję złoto w ogniu doświadczone, szaty białe, sięgam po maść z okna prawiającą. Ta różnica między prawdziwym Kościołem a światem to jest właśnie z tymi przywarami musi być widoczna. Bo jeżeli to zawsze, to przyjdzie czas, o którym pisze prorok Jeremiasz. 8 rozdział 20 wiersz. Minęło już żniwo. Skończyło się lato, a na nas zbawienie nie przyszło. Droga Kościoła dobiega końca, Ale kiedy ostatni z oblubienicy Chrystusowej dokończy swego biegu, tego nikt z ludzi nie wie, bo to wie tylko Pan Bóg. Choć niektórzy może potworzyli, pozamykali, ale to jest ich problem. Ale skoro pojawi się głos, że minęło już żniwo, to to zostanie w jakiś sposób zauważone. Jednak to, kto decyduje o zakończeniu biegu Kościoła, zamknięciu drzwi, to mamy zapisane w słowach wypowiedzianych przez naszego Pana, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 25 wiersz. Skoro Pan domu wstanie i zamknie drzwi, Pan domu, on nie prosi nikogo do pomocy, to Pan domu decyduje o zamknięciu drzwi. Wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, Panie, otwórz nam, lecz on nam powie: nie wiem, skąd jesteście. Człowiek może czasami chce pomóc Panu Bogu poprzez wyznaczanie określonych dat. Ostatnio właśnie słyszałem taki rok 2015, że będzie to. Nie martwmy się za Pana Boga i nie próbujmy wyznaczać Panu Bogu czasu, bo On wie, jak to ma przebiegać. A my chcemy, jak gdyby, bardziej się zajmijmy tym, żebyśmy nie mieli na sobie tych wad, niż wyznaczać czas Panu Bogu. Bo On wie, kiedy to się skończy. Na innym miejscu napisane, że Pan używa cierpliwości dla was, nie odwłacza. Dla waszego dobra pewien czas się może przeciąga w naszym mniemaniu, ale nie w boskim. Trudności jednak, myślę, że wskazują na schyłek wieku Ewangelii, ale nie próbujmy my go zamykać. To, co może w naszej społeczności było zrozumiałe, poukładane, obecnie budzi pewne wątpliwości, czy tak właściwie jest. Czasem to tak trochę zaczyna wyglądać, że chcemy, mamy wielką ochotę na wyważanie drzwi, które tak naprawdę są już dawno otwarte. A czasami taka ochota na nas przychodzi. Czasami przychodzi chęć powrotu do tego, z czego się wyszło. Znamienne słowa Pańskie. Pamiętajcie na żonę Lotową. Wyszła stamtąd. Była już w tym mieście, które było jako pewną przystanią do tej wędrówki na górę, no ale coś tam jeszcze trzeba było zobaczyć. A Pan Bóg tego zakazał. Słyszymy właśnie Betelcu, nawet ostatnio z iluś tam zborów, to pozostało już tylko 62 zbory, było chyba ponad 100 braci sygnałowskich, nie pamiętam, tam coś 100 ileś było.
44 zbory.
Zostało aktualnie 62 zbory. To właśnie na ostatnim spotkaniu braci starszych zostało powiedziane. I pewne zarzuty, że to coś źle czynimy, że nie potrafimy, bo bierzemy może jak gdyby za przykład inne wyznania, które rozrastają się, może przybywa i przybywa zborów. To jest powodem swego rodzaju takich właśnie zarzutów. Może jakieś błędy też popełniamy. To nie jest możliwe, że ich nie popełniać. Ale między innymi taki zarzut, że za dużo jest przeznaczone na badanie obrazów, typów, figur, czyli symboliki biblijnej. Należy bardziej podchodzić literalnie. Czy rzeczywiście tak? Bo właśnie raczej te problemy, które powstają wśród nas, wynikają często z tego, że do Słowa Bożego zaczynamy podchodzić literalnie, zapominając o pewnej symbolice. A prorok Ozeasz pisze tak, 12 rozdział, 10 wiersz. To są słowa, które Pan Bóg przekazuje przez proroka. A mówiąc przez proroków, widzenia wiele pokazywać będę, a przez proroków podobieństwa podawać będę. Gdy śledzimy misję naszego Pana, zauważmy, jak wiele mówił w przypowieściach. On nie mówi, jak gdyby otwarcie, tylko bardzo dużo przypowieści. I gdy uczniowie zapytali, dlaczego w taki sposób postępuje, dlaczego wielu tego nie rozumie, bo jest to w przypowieściach, to Pan mówi tak. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 11 wiersz. A on im odpowiedział: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w podobieństwach. Aby patrząc patrzeli, ale nie widzieli. I słyszeli, ale nie zrozumieli. I znamy wydarzenia, gdzie nawet część z jego uczniów miała problem z zrozumieniem tego wszystkiego. Właśnie słowa z Ewangelii Jana, 6 rozdział, 60 wiersz. Wiele ich wtedy z uczniów jego słysząc to mówili: twarda to jest mowa. Któż jej słuchać może? A 66 wiersz mówi: a od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili. Twarda mowa, gdy mówił o jedzeniu ciała, piciu krwi, było to dla nich nie do przyjęcia i odeszli. Ale żeby nie być obcymi, to trzeba chcieć to wszystko wyrozumieć. Bo Pan powiedział, że to dla tych, którzy są obcymi, to będzie to nie do przyjęcia. Gdyby ci, którzy odeszli od Pana, zwrócili się: Panie, no jak to rozumieć? Jesteś wśród nas, mamy Cię zjeść? To jest kanibalizm po prostu. Ale nie zwrócili się z takim pytaniem. Woleli odejść. Czy ci, którzy pozostali, pozostało ich 12, czy oni coś z tego rozumieli? I Pan zadaje im jakie pytanie? Czy też chcecie odejść? Jakby wykazywał, że no nie zależy mu właściwie na tym. Nie, to nie o to chodziło. Ale Piotr odpowiada. I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, On Syn Boga Żywego. Czy oni to rozumieli wszystko? Nie. To jeszcze było trudne. Ale wiedzieli, że nigdzie indziej udać się nie mogą, bo nie ma do kogo. To ci, którzy chcieli pozostać, otrzymali dodatkowe wyjaśnienia. Tak czytamy w Ewangelii Marka, 4 rozdział, 34 wiersz. Bez przypowieści w ogóle nie przemawiał do nich, ale oddzielnie zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Objaśniał im też szczegóły, które wypowiedziane były w przypowieściach. Ale tym, którzy nie chcieli odejść, bo wiedzieli, że nie ma do kogo. Wiele rzeczy wiemy. Stało się dla nich jasne dopiero po zesłaniu, po dniu Pięćdziesiątnicy. Po tym zesłaniu Ducha Świętego. Wyrozumieli to bardziej. W tym czasie jeszcze były trudności dla zrozumienia, ale wiedzieli, że nie mają do kogo się udać. Ja myślę, że także nasze rozważania w zborach, na konwencjach mają służyć wzrostowi naszego poznania. Wyrozumienia planu Bożego. Badamy przez wiele lat i wcale nie znaczy, że już wszystko wiemy. Dlatego dalej badamy. Bo to sobie jakby tak zwrócić uwagę, ile razy powtarzamy te same badania. Ale za każdym badaniem coś tam nam dojdzie. Coś się wyjaśni, coś stanie się bardziej zrozumiałe. Braterstwo ze Słowem Bożym to takie jest z lekarstwem, które żeby pomagało, to należy w określonych proporcjach systematycznie spożywać. Bo czasami na początku, gdyby ktoś chciał zażyć całą dawkę, no to może tego nie wytrzymać. Ale to należy sukcesywnie, systematycznie przyjmować. To pozwala nam zauważyć czas, w jakim żyjemy, że te czasy nie są z jednej strony korzystne, a z drugiej strony jednak są trudne. A skoro czasy ostateczne, to znaczy, że Kościół kończy swój bieg. To czytamy słowa zapisane do Tymoteusza odnośnie tego czasu, to są one bardzo zbieżne z tym, co mamy zapisane w proroctwie Michała. 7 rozdział. I od początku czytałem to proroctwo. Pisze, że wiada mnie, że jako ostatki po sprzątaniu owoców letnich, jako pozostałe grona po zbieraniu wina, a nie masz grona ku zjedzeniu, pierwodzic z owocu pragnie dusza moja. Biblia Tysiąclecia podaje to tak, podaje w taki sposób. Biada mi, że się stał jako pokłosie w lecie, jako resztki po winobraniu. Nie ma grona do zjedzenia ani wczesnej figi, której płaknie. W Biblii Warszawsko-Praskiej te słowa brzmią. Biada mi, że bo stałem się jako ściernisko w żniwa albo krzewy winne już po winobraniu. Nie ma na nich ani jednej do zjedzenia jagody, ani wczesnej figi, której tak płaknie. Pokłosie, ściernisko, a więc schyłek żniwa. Przypominam sobie kiedyś dyskusję teścia z jednym braci, który powiedział, że nauka o pokłosiu no, nie jest nauką biblijną. Bardzo sobie wymienia na jednym miejscu, wspominał o takiej nauce. Ale wydaje się, że tutaj między innymi przekład ten podaje, że jest biblijną. Biada mi, że jako pokłosie żniwa. W różnych przekładach różnie to brzmi, ale sens jest tego typu. I dalej pisze tak. Pobożny z ziemi zginął. Szczerego nie masz między ludźmi. Wszyscy zgoła o wylaniu krwi myślą. Każdy łowi siecią brata swego. Co złego robią rękoma, chcą, aby to za dobre uszło. Książę podatków żąda, a sędzia zdatku sądzi. A kto możny jest ten, co mówi przewrotność duszy swojej i w gromadę ją plotą. Najlepszy z nich jest jako oset. Najszczerszy przechodzi ciernie. Dzień stróżów twoich i nawiedzenia twego przychodzi. Już nastanie powikłanie ich. Nie wierzcie przyjacielowi, ani ufajcie wodzowi, przed tą, która leży na łonie Twoim, strzeż drzwi ust swoich. Bo syn lekceważy ojca, córka postaje przeciwko matce swojej, synowa przeciwko świekrze swojej, a nie przyjaciele każdego są domownicy jego. Bardzo podobny zapis słów proroka z tym, co napisał apostoł Paweł. Brak szczerości, nieufność jedni wobec drugich. Obecnie jest taka obawa, że by z kimkolwiek rozmawiać, bo nie wiadomo, czy nie jest to nagrywane i czy nie będzie z tego jakiegoś użytku. No dzisiaj technika na to pozwala, że nawet nie wiadomo, czy ktoś nagrywa, czy nie. Jest to wzajemne łowienie się. Chwytanie za słowa. Ale pisze, że książę podatków żąda. No to nie jest nic dziwnego. Zawsze książę podatków żąda. Ale dzisiaj zauważmy, że coraz większych podatków żąda. To nie jest tak, że maleją, tylko to wszystko rośnie. Sędzia zdatku sądzi. Media pokazują, jakie rzeczy się dzieją. Ale takie słowa bardzo... Nie wierzcie przyjacielowi. Czy w obecnych czasach takie prawdziwe przyjaźnie są? Często wydaje się, że tak. A po pewnym czasie po przyjaźni nie ma śladu, pozostała tylko może nawet aż nienawiść. To dowodzi, że tak naprawdę to prawdziwej przyjaźni tam nigdy nie było. Bo prawdziwa przyjaźń nie może zostać zniszczona. Nie będzie zniszczona. Ale słowa proroka Micheasza, tak jak i Tymoteusza, pokazują zły stan serca ludzi żyjących w tym czasie. Ostatki po sprzątaniu owoców letnich, po kłosie, ściernisko w żniwa. Przez Tymoteusza apostoł ostrzega nas przed tym, co nam grozi. Że coś takiego, będzie żyjąc w takim czasie i przyjmując ten czas jakby do siebie, możemy popaść w stan letni, bardzo groźny dla Kościoła. Czemu temu ulegamy? Myślę, że każdy pytanie sobie powinien zadać sam. Jeden tylko przykład, że zastanowienia spośród wielu było, że przymierza nie trzymający. Nie tylko tego zawartego przy ofierze, bo takie byłoby już dla nas tragiczne, gdybyśmy tego przymierza nie trzymali. Ale jest to przymierze to rodzaj umowy, która zawiera się między stronami. I zauważmy to, że kiedyś nawet słowna umowa między ludźmi miała swoją wartość. Tak powiedzieli, tego się trzymali. Obecnie, jeżeli umowa nie jest potwierdzona plikiem różnych potwierdzeń, to nie bardzo liczmy, że ona zostanie utrzymana. Czasem i te potwierdzenia chce się podważać, szukając różnych sposobów prawnych. To się staje dość powszechną praktyką wszędzie. Oby nas to omijało, przy czemuś takiemu nie ulegało. Bo nasza mowa powinna być tak, jak pisze i powiedział sam Pan w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 37 wiersz. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest od złego, co pańskie, z którymi nie ma dyskusji. To Pan tak powiedział, tak ma być. Apostoł Jakub pisze jeszcze tak, 5 rozdział, 12 wiersz. A przez wszystkimi rzeczami, bracia moi, nie przysięgajcie ani przez niebo, ani przez ziemię, ani żadną inną przysięgą, ale niech będzie mowa wasza tak, tak, nie, nie. Abyście w obłudę nie wpadli. W świetle tych zapisów Słowa Bożego relacje między społecznością braterską mają być jednoznaczne. Że brat mówi lub siostra mówi tak, to znaczy, że to jest tak. Nie powinniśmy w to wątpić, bo to mówi brat albo siostra. Powiemy, że w życiu bywa różnie. No i może nawet ktoś zawiódł się na takim zaufaniu. Ale jeżeli ktoś powiedział kłamstwo, a ktoś inny w to uwierzył, to nie jest to problem tego, który uwierzył w to, tylko problem tego, który to mówił. Bo mamy nawet zapisane w liście, że zlekceważył apostolskie zalecenie, nakaz. List do Efezjan 4, rozdział 25 wiersz. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, nie każdy mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Odrzuciwszy kłamstwo. List do Kolosan 3, rozdział 9 wiersz. Przestańcie ukłamywać jedni drugich, bo przecież pozbyliście się już waszego starego człowieka razem z jego zwykłymi nawykami. Apostoł nakazuje odrzucić kłamstwo. Nie tylko wobec współczłonków jednego ciała, ale także wobec bliźnich, a więc wszystkich ludzi, bo Bliźnim ze stanowiska chrześcijańskiego to jest każdy człowiek w stosunku do drugiego. Tak uczy Słowo Boże. To jednak nie oznacza, że mamy wszystko mówić, braterstwo. Nie zawsze jest to potrzebne i korzystne. Czasem zadajemy pytania o takie rzeczy, które nawet nie mamy prawa pytać. I wcale nie musimy uzyskać na nie odpowiedzi. Może to wynika tylko z naszego jakiegoś takiego niepotrzebnego, wręcz wścibstwa czasami. Ale jednak i przy takim pytaniu nie powinienem kłamać. Najwyżej na nie nie odpowiadać. Ewentualnie skorzystać z wzoru pańskiego. Gdy kończy się Ewangelia Jana i apostoł Piotr zadaje Panu pytanie. Panie, a co z nim? Wiemy, kogo miał na myśli. Miał na myśli apostoła Jana, młodego wtedy człowieka. Pan mówi, że odchodzi. Panie, a co z nim? A co usłyszy odpowiedzi? A co tobie do tego? To znane wydarzenie właśnie, które pytanie Piotra nie było pytaniem złośliwym. Ono naprawdę było życzliwe do doniesienia tego młodego człowieka. Panie, co z nim? Co tobie do tego? Piotr martwił się o to, co nie było jego potrzebą. Czy Pan nie wiedział, jakie jest dzieło jeszcze dokonania przez apostoła Jana? Wiedział, że ile jeszcze pracy musi spełnić. Księga Objawienia to wszystko miał przekazać. Pan doskonale o tym wiedział. Ale do Piotra mówi, ty pójdź za mną. Ja wiem, co mam dysponować, co, jak czynić. Dlatego, odrzucając kłamstwo, nie będziemy jednocześnie podejrzewającymi innych o złe intencje. Taki jest artykuł na stronie Dabcha, nie wiem, czy on był umieszczany na straży, ale tam jest napisane, że domyślanie się złego, kłamstwa u innych świadczy o złym stanie naszego serca. Że domyślamy się kłamstwa mówione, że ktoś mówi kłamstwo. Bo lepiej jest nawet samemu ponieść stratę, niż posądzić o zło kogoś niewinnego. Czystość serca świadczy, że jesteśmy uczniami samego Pana. Ale jednak jest coś, wobec którego powinniśmy być bardzo ostrożni. Ja myślę, że to są zarzuty wobec braterstwa, które w jakikolwiek sposób odbierają dobre imię bratu lub siostrze. Może są nawet oszczerstwem. Tutaj są jednak określone zasady, których nie mamy prawa złamać. Bo nakreślił je sam Pan. Ewangelia Mateusza, 18, rozdział 15, wiersz. Jeśli brat twój zawini przeciwko tobie, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłucha, zdobędziesz brata twego. Jeśli cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch innych, ażeby wszystko, cokolwiek będzie powiedziane, oparło się na słowach dwóch lub trzech świadków. Inny sposób postępowania może źle świadczyć o nas. Zauważmy, że w słowach listu do Tymoteusza jest napisane, że ludzie będą potwarcy. To jest rzucanie o kimś złego zdania. I to jest zagrożenie, że możemy kogoś źle ocenić. W dalszych słowach dotyczących czasów trudnych czytamy tak. Drugi to Tymoteusza, 4 rozdział, 3 wiersz. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich porządliwości zgromadzą sobie sami nauczyciele, mając świerzbiące uszy. Obecnie nie wszystkie zapisy może nam odpowiadają. Staramy się może do nich nie sięgać, ewentualnie staramy się mówić stosownie do zapotrzebowania, ale jednak są one pisane do nas i nie unikajmy ich. Nas dotyczą. Wygląda to, braterstwo, czasami tak, jakby to jarzmo, które zostało nałożone, zaczynało nam trochę przeszkadzać. A Pan powiedział tak. 11 rozdział Ewangelii Mateusza, 29 i 30 wiersz. Weźmijcie jarzmo moje na siebie, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Wdzięczne i lekkie. Dlaczego? Bo to jarzmo się dopasowuje do możliwości każdego indywidualnie. Jakie możliwości kto posiada? Może krzyż, o którym mówił Pan, jest zbyt za ciężki, za dużo ograniczeń, za mało wolności. Zaczynamy go nieco przycinać. I może się okazać, że w tym decydującym momencie jest on za krótki. Bo zbyt wiele ucięliśmy z niego. Bo Pan powiedział tak. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 23 wiersz. A potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niechaj się zaprze samego siebie. Niech bierze krzyż swój na każdy dzień i mnie naśladuje. Zresztą mając świadomość czasu, w jakim żyjemy, nie pozwólmy, by to, co jest przyczyną takiego stanu, czyli ludzkie samolubstwo, doprowadziło do utraty duchowego wzroku. Żyjemy w czasie może braku szczerości, zaufania do braci. I tak to się zdarza. To zapewne wynika z tego, że kiedy zawiedliśmy się na tym zaufaniu, szczerości, udawanej przyjaźni, każdemu chcemy sprawdzać, więc tak jak pisze prorok Michałasz, nie tak ma być między uczniami dobrego nauczyciela. Bo Pan powiedział, że ja jestem dobrym nauczycielem i nie tak ma być. Powiadomieni o tym wszystkim, powinni się temu zdecydowanie przeciwstawić. W jaki sposób? Co zrobić, żeby nie ulegać temu? To apostoł Paweł pisze do Efezjan. Przez to weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy ostać się. Stójcie wtedy przypasawszy biodra wasze prawdą, obrzegszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zgasić. Przyłbicę też zbawienia weźmijcie miecz ducha, który jest Słowo Boże. Miecz ducha, Słowo Boże pozwoli to zwalczyć. Tak uzbrojeni i walczący tym orężem z czasami trudnymi, właściwie z ludzkimi przywarami, nie z ludźmi, ale z ludzkimi przywarami mamy szansę w tym dniu zły przetrwać to. Być zwycięzcami. A tak jak mamy zapisane, że zwycięzcy dziedziczą wszystko. I obyśmy takie zwycięstwo odnieśli, co daje nam Panie Boże. Amen.